Dzień dobry, program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Zapraszam na półgodzinne spotkanie z osobami, które udowadniają, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Dzisiaj ze mną Lucyna Kornobes, medalistka Igrzysk Paralimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, sportsmenka, lekkoatletka. Witam cię, Lucyna, bardzo serdecznie. Cześć.
Cześć, witam serdecznie.
Lucyna, tak jak zapowiedziałem tutaj twoją osobę w naszym dzisiejszym programie, tych medali na twoim koncie jest bardzo wiele, ale chciałem zapytać od samego początku, jak to się stało, że trafiłaś do sportu dla osób z niepełnosprawnościami i w którym momencie odpowiedziałaś sobie, że chcesz to robić na poziomie profesjonalnym, no bo wtedy, jeżeli chcemy zdobywać medale na tych największych imprezach, jak Igrzyska Paralimpijskie, czy Mistrzostwa Świata, czy Europy, no to już mówimy tutaj o pełnym profesjonalizmie.
Przyznam szczerze, że moja przygoda ze sportem niepełnosprawnym dość późno się zaczęła, bo dopiero w roku 2008. U nas tutaj w Jeleniej Górze była taka msza dla niepełnosprawnych na takim byłym jeszcze wtedy wojskowym stadionie. No i tam między innymi też było pokazane różne dyscypliny sportu niepełnosprawnego. Między innymi siatkówka na siedząco, właśnie lekkoatletyka, Rafał Rola, Jarek Rola był z rowerami, które sam produkuje. No i mnie gdzieś tam zobaczyłam, jak to wygląda i przyznam szczerze, że to była niedziela, ja już w poniedziałek byłam na swoim pierwszym treningu z siatkówki na siedząco, no bo najpierw to była ta dyscyplina. Dopiero w 2009 roku zaczęłam lekkoatletykę i przyznam szczerze, że jak pierwszy raz zawisły na mojej szyi medale Mistrzostw Polski, to powiedziałam, że to jest to, co ja chcę w życiu robić.
Tydzień temu moim gościem był Maciek Lepiato, twój kolega z reprezentacji, znakomity skoczek w Zwyż, który opowiadał o tym, że on też w tym sporcie dla osób z niepełnosprawnościami wziął się dosyć przypadkowo. Ktoś taką pocztą pantoflową poszła informacja, że jest chłopak, który ma problemy z jedną nogą, a skacze mimo to w Zwyż, więc tutaj po tym, co ty opowiadasz, to też przypadek odegrał w tym wszystkim bardzo dużą rolę.
Tak, jak najbardziej. Przyznam szczerze, że kiedyś internet aż tak bardzo nie funkcjonował jak teraz. Dzisiaj jest dużo fundacji, stowarzyszeń, klubów i wiele rzeczy można zobaczyć w telewizji, w różnych programach, w radiu między innymi właśnie, a wtedy o tym się tak naprawdę nie mówiło i jak się nie dowiedziałeś od kogoś, to tak naprawdę człowiek nie miał pojęcia, że jest coś takiego jak sport osób niepełnosprawnych. Ja, tak jak mówię, przypadkiem się dowiedziałam i bardzo się z tego cieszę, że weszłam do tego sportu, że spróbowałam, bo uznałam, że rzeczywiście ja zawsze uprawiałam sport od najmłodszych lat i sport zawsze był ze mną jakby na pierwszym planie. Ale po tym, jak stałam się osobą niepełnosprawną, niestety nie potrafiłam znaleźć dla siebie tego czegoś, co by mnie postawiło na nogi. I między innymi właśnie sport, tak dzisiaj patrząc z perspektywy, to widzę, że sport wiele rzeczy mnie nauczył, ale też dał mi siłę, dał mi jakby wiarę w siebie i wiele różnych rzeczy, za które jestem wdzięczna.
A wcześniej, przed tym rokiem 2008, kiedy stała się tą osobą niepełnosprawną, z tą pewnością siebie, z tą taką wiarą we własne możliwości, rzeczywiście był problem?
Ogromny problem. Ja przez wiele lat wychowywałam się w domu dziecka i jeszcze wtedy byliśmy traktowani jako dzieci z bidula przysłowiowego. Niestety nie najlepiej. Oczywiście nie wszyscy i nie każdy tak traktował, ale bardzo często spotykaliśmy się z taką agresją, z taką wrogością, że pewnie jesteśmy złodziejami, pewnie kradniemy, pewnie jedno wielkie zło w nas jest, a przecież tak naprawdę nie z własnej winy tam trafiliśmy i powiem szczerze, że poczucie własnej wartości dla mnie było poniżej zera. Ja w ogóle nie wierzyłam w swoje siły. Pamiętam, jak wychowawczyni ze szkoły średniej pytała się, kto idzie, kto zdaje maturę, kto idzie na studia. No i ja jako jedyna z klasy powiedziałam, że no nie, ja nie piszę matury, bo wiem, że i tak jej nie zdam. I na studia też nie idę, bo się nie dostanę. No i cały boom wtedy mojej klasy, że jak to, że spróbuj, zachęcili mnie i rzeczywiście zdałam maturę, pisałam, poszłam później na studia i za to też jestem wdzięczna. Małymi kroczkami zaczęłam gdzieś tam nad sobą pracować, no ale chyba największy wpływ na mnie miał właśnie sport i myślę, że chyba takie przygotowania przed igrzyskami w Rio, gdzie był taki program olimpijczyk i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z psychologiem sportu, z nim też to takie dwie młode studentki, z nimi też pracowałam i wtedy gdzieś tam sobie uświadomiłam wiele rzeczy albo ktoś mi uświadomił, zaczęłam pracować nad sobą, nad swoją wiarą, nad ogólnie nad funkcjonowaniem i przyznam szczerze, że do dzisiaj oczywiście pracuję, bo uznaję, że to co chcemy osiągnąć to wszystko jest w naszych głowach. Najpierw myślimy, najpierw jest naszą myślą, a dopiero później się to realizuje. I no ja oczywiście cały czas myślę o złocie paralimpijskim i myślę, że jestem w stanie go zrealizować. Dlatego dzisiaj ciężko na to pracuję i myślę, że tak będzie.
A często wracasz myślami do tego, co było za tobą, do tych czasów, no, kiedy nie byłaś taką energiczną osobą, taką może naładowaną, taką pozytywną, tak jak teraz, bo mimo, że dzieli nas setki kilometrów i korzystamy tutaj z łączy telefonicznych, to od razu ten optymizm i tę taką chęć do działania od ciebie czuć. Czy wracasz do tych takich momentów właśnie domu dziecka, do tych chwil, kiedy może nie byłaś taka pewna siebie i taka odważna, taka przebojowa?
Wiesz co, kiedyś wracałam, rozmyślałam, a co by było gdyby, a dzisiaj się nauczyłam, że nie ma co gdybać, tylko trzeba brać życie za rogi i iść do przodu. Nie myśleć o tym, co było, tylko patrzeć to, co ja mogę dzisiaj zmienić. Więc staram się jak najmniej wracać do tego, co było, szczególnie tych złych chwil, dlatego że wszystko to, co o złych rzeczach myślimy, te złe rzeczy nakręcają nas i to jest takie zamknięte koło. Ciągle gdzieś tam wspominamy, przypominamy sobie, już się dzień gdzieś tam psuje. Po co? Myślmy bardziej o tym, co było dobre, o tym, co udało mi się osiągnąć, więc dzisiaj nie. Dzisiaj staram się jak najmniej o tym myśleć. Pewnie, że czasami, tak jak z tobą rozmawiam, czy idę do szkoły, do młodzieży i z nimi rozmawiam, no to gdzieś się przebijają te chwile takie, które nie bardzo bym chciała pamiętać, ale bardziej myślę o tym, że jest to cel edukacyjny i dla mnie i dla innych, niż po to, żeby sobie gdzieś tam przypominać, co kiedyś było. Nie, staram się bardziej właśnie myśleć pozytywnie, zachęcać do tego, jak dzisiaj wygląda dzień, co chcę osiągnąć i myśleć tylko pozytywnie. Staram się, uczę się tego, bo to wcale nie jest takie proste. My kiedyś w ogóle takie było funkcjonowanie, że człowiek tylko narzekał, więcej może on narzekał, mniej jakby takich pozytywnych rzeczy miał w sobie, a dzisiaj uczę się tego dosłownie, że żeby myśleć pozytywnie, żeby iść do przodu, przejść do przodu dosłownie, bo ja nie wiem, jak to życie moje będzie wyglądać i ile uda mi się tych lat przeżyć, ale chciałabym je przeżyć jak najlepiej i żebym nie musiała sobie zarzucać, że zmarnowałam któryś dzień, któryś rok i żeby to było naprawdę fajne, żebym była z tego zadowolona.
Znajomi z tamtych lat, kiedy wychowywałaś się w domu dziecka, zostały, bo tak myślę, że w takich miejscach, w takich chwilach, wtedy, kiedy trzymacie się wszyscy razem, no, jest duża szansa, że takie relacje zostają na lata, jak to było w twoim przypadku.
Wiesz co, oczywiście, że tak. No, mam wiele znajomych z domu dziecka, z którymi się znamy. Zresztą z Kaczerowa do szkoły, do której chodziłam na wiosce, mam wiele osób, z którymi nadal utrzymuję kontakt, mimo że bezpośrednio może do szkoły, do klasy nie chodziłam i osobiście gdzieś się znaliśmy, no bo to mała wioska, no to wiadomo, to ludzie się znają. Ale powiem szczerze, że dobry kontakt raczej mam. Ja się staram patrzeć właśnie bardzo pozytywnie i bywa, że czasami dzisiaj w szkole w Kaczerowie gdzieś tam nawet rzadko kiedy mogę tam wejść, bo szkoła niestety nie jest dostosowana, bo jak tu szkoła na wiosce, więc dla mnie niezbyt dostępna, ale chętnie się udzielam w jakieś akcje, no bo wiadomo, gdzieś tam trzeba jakiejś pomocy i coś tam, więc nie ma problemu z tej strony. I chętnie wspominam, chętnie oglądam albumy i uważam, że to jest dobre, ale raczej o tych złych stronach nie rozmawiamy. Wszystko, co jest, to raczej przypominamy sobie wszystko to, co było pozytywne, wszystko to, co... No pewnie, że ja byłam łobuzem, ja byłam w szkole podstawowej taką chłopczycą, że biłam się z chłopakami dosłownie i wszystkie dziewczyny uciekały do mnie i ja zawsze w ich obronie jakby stawałam i z tego mnie zawsze znali. Często byłam obcięta na króciutko na jeżyka i pani mnie gdzieś tam za włosy ciągnęła, że uspokój się i za siostra bliźniaczka była ta dobra, a ja byłam ta taka troszkę bardziej rozrabiająca. Ale to oczywiście wszystko było w granicach. No wiadomo, że to nie na zasadzie takiej, żeby gdzieś tam narozrabiać nie wiadomo jak. Ale jak to młodzież, jak to każdy miał lepsze i gorsze dni. I dzisiaj czasami wspominamy wiele takich sytuacji. I rzadko się spotykamy, no bo każdy z nas ma swoje życie. Jedna jest koleżanka fryzjerem, druga gdzieś tam w kuchni pracuje, trzecia w ogóle wyjechała za granicę, więc spotykamy się naprawdę bardzo rzadko. Ale przyznam szczerze, że no fajne są takie spotkania, wspomnienia, bo to zawsze gdzieś tam miło patrzeć, że mimo tego, że ten start nie był taki fajny, to jakoś sobie w tym życiu gdzieś tam poradziliśmy i udowodniliśmy innym, że jesteśmy w stanie być normalnymi, pełnoprawnymi obywatelami tego społeczeństwa i tyle.
Chciałem teraz przejść już może bardziej do sportu. Ja przypomnę, że to program W Cztery Oczy i z nami jest Lucyna Kornobys, medalistka Igrzysk Paralimpijskich w lekkiej atletyce. Ty jesteś multi uzdolniona, bo to nie jest tylko jedna dyscyplina. Gdybyś mogła tutaj o tym troszkę opowiedzieć i o tych kategoriach, które występują w lekkiej atletyce, dosłownie tak w trzech zdaniach, żeby przybliżyć jak najbardziej ten sport osób niepełnosprawnych słuchaczom Radia Kraków.
No rzeczywiście lekkoatletyka dość dużo tych grup startowych ma, ale myślę, że to jest niestety związane z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Ja zawsze mówię, że jest grupa 11, 12, 13 to są osoby niedowidzące i niewidome, grupa 20 to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, grupa 31 do 34 to jest niepełnosprawność, tak zwane porażenie mózgowe, dziecięce albo po udarach, po wylewach, uszkodzenie mózgu w każdym razie, czy jakieś zaburzenia neurologiczne, o, bardziej w tym deseń. I to są osoby z pozycji siedzącej, które wykonują swoje rzuty, pchnięcia albo wykonują biegi na wózkach. A grupa 35 do 38 to też jest porażenie mózgowe czy uszkodzenia neurologiczne, ale z pozycji stojącej. Później jest grupa 40-41, to są osoby niskorosłe. 42 do 47 to są osoby z wszelkiego rodzaju amputacją jednej kończyny, dwóch, czterech czasami kończyn. 51 do 55 to jest uszkodzenie kręgosłupa. Im niższa ta druga cyfra, tym to uszkodzenie jest wyższe. I przyznam szczerze, że jest jeszcze grupa 56-57, to jest uszkodzenie jednej kończyny albo uszkodzenie związane z amputacją jednej kończyny albo amputacją, ale wszystko wykonujemy rzuty z pozycji siedzącej. No i jeszcze jest nowa grupa taka związana z 63-64, to są właśnie też amputanci, ale z...
Ja już się pogubiłem w tych grupach, faktycznie w tych sportach paralimpijskich tych kategorii jest bardzo wiele. Powiedz, jak wygląda twój dzień treningowy? Jak wygląda twoje przygotowywanie się do zawodów? Bo tak jak powiedziałem, no tutaj kiedyś jeszcze ten sport dla osób z niepełnosprawnościami kojarzył się z pewnego rodzaju rehabilitacją. Pewnie bardzo często tak jest, że właśnie przez rehabilitację sportowcy niepełnosprawni zaczynają swoją przygodę ze sportem. Natomiast tak jak powiedziałem, kiedy się wchodzi już na tą arenę międzynarodową, zaczyna się zdobywać te medale i zaczyna się myśleć o tych największych osiągnięciach, no to tutaj już nie mówimy na pewno o rehabilitacji, tylko to jest w 100% sport profesjonalny.
Tak, dokładnie. Znaczy, powiem ci tak, że ja trenuję 6 dni w tygodniu, na pewno od poniedziałku do soboty. Niedziela raczej jest takim dniem w cudzysłowie relaksu, bo to często jest na zasadzie takiej, że ja robię sobie spacer. Oczywiście porą zimową, no to ciężko jest mi spacerować. No to czasami jest to albo joga, albo tutaj na rotorze ileś tam kilometrów robię, więc zawsze jest to jakaś aktywność, chociaż troszkę, ale jest to tylko jeden trening i taki bardzo umiarkowany, żeby jak najmniej ten organizm zmęczyć. Są to dwie jednostki treningowe każdego dnia. Do tego dochodzi odnowa biologiczna, do tego dochodzą spotkania z fizjoterapeutą, spotkania z psychologiem sportu, moja praca mentalna, bo ludzie myślą, że to się tylko wiąże na tym, że pójdę na siłownię, poćwiczę albo popcham kulą i tyle. Nie. Praca mentalna jest tak samo ważna jak praca fizyczna i bardzo dużo czasu na to poświęcam, bo już wielokrotnie udowodnione jest to, że głowa, że tak powiem, to jest 60% sukcesu, bo wiele osób znam, które były bardzo dobrze fizycznie przygotowane, ale głowa nie podała i medalu niestety nie ma. Więc ja wiem, że tutaj z głową trzeba bardzo pracować, a tak jak mówiłam wcześniej, gdzieś to moje poczucie własnej wartości było mocno zaburzone, więc cały czas nad tym muszę pracować. No, ja wstaję dzisiaj chociażby, no dzisiaj akurat taki dzień był dość wczesny, bo wstałam w 6:30, zazwyczaj to staje 7:30, mniej więcej tak, więc niby nie wstaję jakoś specjalnie wcześnie. Jest oczywiście śniadanko, przygotowanie się do siłowni, czyli zrobienie sobie napoju, różne jakieś tam rzeczy, które trzeba spakować. No i oczywiście dzisiaj przed godziną, nie wiem, chyba w 8:30 było, jak wyszłam na siłownię i to jest około 2 godzin, czasami 2,5 godziny, bo to też w zależności jaki trening, tak wygląda siłownia. Wracam, kąpiłka, często jest tak jak dzisiaj, że od razu szybko tylko białko, nawet obiadu nie jem, tylko robię sobie białko, pakuję się i jadę do fizjo na zabiegi, na to, żeby gdzieś tam zregenerować ten organizm. Po południu przychodzę, oczywiście jem obiad, chwila relaksu, no bo też musisz troszkę, chociaż pół godzinki, godzinkę odpocząć. No to wtedy sobie wykorzystuję właśnie ten czas na pracę mentalną, czyli jest jakaś medytacja, jest praca właśnie z głową, wizualizacja po to właśnie, żeby gdzieś tam lepiej pracować. No i po południu trening gdzieś około godziny 15:30, 16:00 mniej więcej tak zaczynam i też kończę gdzieś koło godziny 17:00, 17:30, czasami 18:00, bo sobie przedłużę właśnie rozciąganiem i elementami jogi, żeby gdzieś to ciało doprowadzić do używalności następnego dnia, bo następny dzień jest bardzo podobny, czyli raczej też jest siłownia. Okres zimowy jest takim ciężkim dniem, okresem bardziej, bo bardzo dużo i dźwigamy, bardzo dużo piłkami wykonujemy, więc i objętościowo treningi są mega mocne i dużo spędzamy czasu właśnie na siłowni. Przyznam szczerze, że ja mam najwięcej, ile mi taka aplikacja policzyła na jednym treningu, dosłownie na jednym treningu, bo ja zawsze ten mocniejszy trening zawsze robię rano, bo jestem jakby bardziej skupiona, bardziej się potrafię, mam takie wrażenie, że mam więcej siły, więc wolę
trudniejsze robić
rano. To mi wyszło ponad 8 ton na jednym treningu. Dzisiaj miałam chyba 4 ćwiczenia i zakończone rzutami 6-kilową piłką, to mi wyszło 4,5 tony. I tak weź sobie porównaj, że na każdym treningu minimum 3. Nawet śmiałam się, że jak piłkami rzucam 6-kilogramowymi, wydaje jakieś od 380 do 450-500 rzutów 6-kilową, 7-kilową piłką. I też mi wychodzi ponad 2 tony na jednym treningu przerzucone, więc no niestety trening już takiego sportowca profesjonalnego, tutaj naprawdę mocno trzeba się skupić na tym, żeby ta siła była, no bo na tym się też opiera moja dyscyplina, czyli pchnięcie kulą. Muszę mieć trochę tej siły i oczywiście później już z czasem, kiedy schodzimy z treningów, im bliżej startu, najpierw są oczywiście meetingi, później Mistrzostwa Polski, no to schodzimy z ilością, schodzimy z ciężaru, wchodzimy na szybkość, na dynamikę i wtedy oczywiście, no ja najbardziej nie lubię 2 tygodnie już przed samym startem i start, dlatego że wtedy robimy tylko jeden trening dziennie i ja się nudzę. I owszem, bierzemy różnego rodzaju gry gdzieś tam. Najgorzej jest właśnie na obozie, bo w domu zawsze sobie znajdziesz zajęcie, bo tu jakieś zakupy, tu sklep, tu spotkania z młodzieżą, to nie ma problemu. Ale właśnie na obozie jeden trening dziennie, powiem ci, no nie wiem, dla mnie to, wiesz, jak jesteś przyzwyczajony do ciągłej aktywności, to jeden dzień laby, okej, drugi dzień laby, no dobra, ale już 2 tygodnie, no to już jednak ci brakuje tego, że już byś poszedł, już byś zrobił, ale tak, no dobra, trzeba, jeszcze muszą odpocząć i niestety.
Tak. Zwłaszcza, że w myślach już wtedy wyobrażamy sobie start i człowiek się też tego bardzo nie może doczekać. Drodzy Państwo, tak. Dzisiaj moim gościem była Lucyna Kornobys, osoba, która na jednym treningu przerzuca ponad 8 ton i to są liczby, które możemy zapisać sobie i to działa bardzo mocno na wyobraźnię. Dodatkowo medalistka Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Lucyna, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się być gościem Radia Kraków i programów Cztery Oczy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i wiele zdrowia dla Ciebie.
Dzięki wielkie i wzajemnie. I trzymajcie kciuki za Igrzyska w Paryżu.
Trzymamy oczywiście za kciuki, trzymamy kciuki za Igrzyska w Paryżu, które już w przyszłym roku. Na dzisiaj kończymy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Program zrealizowała Inka Siepracka i do usłyszenia ponownie za tydzień.